Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gośćmi są dziś Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes spółki Szpitale Pomorskie. Dzień dobry, pani prezes. I dyrektor do spraw medycznych Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, dr Agnieszka Pawlak-Lewandowska, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego w tej placówce. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Zaprosiłam panie, bo sytuacja robi się coraz poważniejsza, przynajmniej tak wynika z doniesień niektórych mediów, a chodzi o koronawirusa. Ja mam takie wrażenie, że jesteśmy trochę jako społeczeństwo niedoinformowani na temat tego, jak to powinniśmy działać, żeby po prostu nie było paniki, żeby to się nie rozszerzało, jeśli by się u nas ten wirus pojawił. I dlatego chciałam zapytać, w jakiej w tej chwili sytuacji jest Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy? Czy placówka jest przygotowana na jakąś zwiększoną liczbę pacjentów, ewentualnie gdyby taka potrzeba zaszła? Bo na razie to chyba mamy tylko do czynienia z takimi fałszywymi alarmami. Przychodzą osoby, które podejrzewają, że mogą być zarażone wirusem, no a potem się okazuje, że nie są. Jak to wygląda?
Mamy to szczęście, że w ramach szpitali pomorskich działa szpital zakaźny, czyli Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych. I w takich sytuacjach związanych z wirusami czy z zagrożeniami, to skojarzeniem i pacjentów, no wszystkich nas, jest właśnie szpital zakaźny na Smoluchowskiego. Myślę, że staramy się od samego początku, kiedy ta sytuacja w Polsce się pojawiła i na świecie. Staramy się w sposób profesjonalny informować społeczeństwo, pacjentów. Mamy to szczęście, że w szpitalu zakaźnym pracuje bardzo doświadczona i profesjonalna kadra, zarówno lekarska, jak i pielęgniarska. Natomiast no, chciałam przypomnieć, że faktycznie dzięki temu, że szpital zakaźny jest w ramach czterech podmiotów szpitali pomorskich, to został on w ogóle na mapie naszego województwa, ponieważ jednak sieć szpitali w 2017 roku szpitala zakaźnego jako takiego nie przewidywała. Więc dzisiaj z racji tego, że jesteśmy dużym podmiotem, możemy sobie też sprawniej poradzić w takich sytuacjach związanych z zagrożeniem. Jesteśmy w stałym kontakcie oczywiście i z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, z powiatowymi inspektorami sanitarnymi, również ze służbami wojewody, ponieważ zależy nam na rzetelności przekazywanych informacji, żeby to nie były tylko informacje, które do nas napływają z różnych niepotwierdzonych często źródeł.
Pani doktor, czy te informacje o koronawirusie, one nie są trochę przesadzone? Czy są przesadzone, czy słusznie ludzie się obawiają?
Koronawirus tak naprawdę to jest wirus, który występuje dosyć powszechnie. I wiele infekcji, z którymi mamy do czynienia, jest wywołana przez koronawirusa. Natomiast okresowo zdarzają się odmiany, tak można powiedzieć, które są bardziej zjadliwe. Z takim wirusem pod postacią SARS-a mieliśmy do czynienia kilka lat temu. No, w tej chwili pojawiła się nowa odmiana.
Ale ja nie pamiętam sprzed tych kilku lat, żeby aż takie zaniepokojenie było jak teraz.
Nie było.
Chociaż tamten wirus był groźniejszy.
Trudno określić, czy on był groźniejszy. Uważa się, że był być może jego transmisja była trochę, powiedzmy sobie, mniejsza niż w przypadku koronawirusa. Natomiast rzeczywiście w tej chwili obserwujemy głównie niepokój taki wśród społeczeństwa, co obawiam się, że spowodowane jest różnymi fałszywymi danymi. Natomiast tak naprawdę w tej chwili w Polsce nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku i myślę, że przede wszystkim to, o co ja jako lekarz mogę apelować, to o zachowanie spokoju. Tak? Natomiast w szpitalu zakaźnym to, co w tej chwili obserwujemy, jest zwiększona liczba telefonów typu wróciłem z Włoch, wróciłem z Singapuru i mam katar, co mam zrobić. Tak? Natomiast nie mogę powiedzieć, żebyśmy obserwowali ogromny napływ rzeczywiście pacjentów. Zgłaszają się pojedyncze osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, ale nie jest to bardzo duża liczba tych osób.
Można szybko sprawdzić, zbadać, wykluczyć, czy to jest koronawirus?
To znaczy...
Bo robią państwo robić jakieś testy, prawda?
To znaczy tak naprawdę przede wszystkim trzeba zebrać dokładny wywiad z pacjentem, trzeba ocenić ryzyko, czy ten pacjent rzeczywiście może mieć koronawirusa. Natomiast w tej chwili są dostępne testy, aczkolwiek no, nie na terenie Gdańska. Tak?
Czyli... Ale państwo robicie testy na przykład na grypę, tak?
Mamy w szpitalu dostępne szybkie testy na grypę, w związku z tym wszystkie osoby, które zgłaszają się z podejrzeniem infekcji górnych dróg oddechowych, z objawami ostrej infekcji, mają wykonane testy przesiewowe na grypę i rzeczywiście do tej pory część osób, która była kierowana, czy też sama się zgłaszała pod hasłem koronawirusa, okazało się być osobami zarażonymi wirusem grypy.
Od początku tej sytuacji, kiedy pojawiła się informacja o tym koronawirusie i zaczęli ludzie wracać właśnie gdzieś tam z ferii i tak dalej, z Azji, z Europy, to ile osób zgłosiło się? To jest jakaś większa liczba pacjentów, którzy chcą sprawdzić, czy nie są nosicielami tego wirusa?
To znaczy tak naprawdę hospitalizowanych pod hasłem koronawirusa do chwili obecnej były dwie osoby, tak? Dwóch mężczyzn, którzy powrócili z Chin.
To było gdzieś dwa tygodnie temu.
To było około dwóch tygodni temu. Panowie pracujący na terenie, powiedzmy, Chin powrócili z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Natomiast no, okazali się też infekcją nie koronawirusem. Natomiast w tej chwili mamy w obserwacji też trzy osoby, które no, są raczej osobami z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych. Są pacjentami w dobrym stanie ogólnym, bez cech niewydolności oddechowej, także bez cech zagrożenia życia.
Pani prezes, to co w takim razie powinny zrobić osoby, które gdzieś tam były, mogły mieć kontakt albo właśnie wróciły z północnych Włoch bądź z Azji? One mają się zgłaszać bezpośrednio do szpitala zakaźnego w Gdańsku, czy jak mają postępować?
Ja myślę, że to takie nasze przynajmniej skojarzenie, że od razu trzeba się zgłaszać do szpitala zakaźnego, jest związane z miejscem zamieszkania w Trójmieście. Pamiętajmy, że województwo nasze ma dosyć teren obszerny i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nagle pacjent, który podejrzewa u siebie objawy, jedzie pociągiem czy autobusem z odległych krańców naszego województwa. W związku z tym wszystkie komunikaty, które podaje inspekcja sanitarna, mówią o tym, żeby skontaktować się albo z powiatową stacją sanitarną. Można zadzwonić teraz na infolinię, która jest uruchomiona przez NFZ, albo po prostu skonsultować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.
Czyli pozostać w domu i na przykład zadzwonić. Dlaczego to jest takie ważne?
W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, chodzi tutaj głównie o osoby powracające z tych terenów, że jest to ważne w tym sensie, że nie ma możliwości takiej, żeby nie tylko szpital zakaźny, ale wszystkie szpitale, które są na terenie województwa pomorskiego, były w stanie przyjąć wszystkie osoby, które powracają, a są na przykład osobami bezobjawowymi. W związku z tym kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną polega na tym, że stacja ma te osoby jak gdyby pod opieką, czyli codziennie przez okres, powiedzmy, ten taki podejrzany o czas ewentualnie wylęgania wirusa, kontaktuje się z tymi osobami. Padają pytania o temperaturę, o kaszel, o duszność, o inne objawy i w sytuacji, kiedy powiedzmy okazuje się, że pacjent nie ma objawów, spokojnie taka osoba może pozostać w domu. Natomiast gdyby w trakcie takiej obserwacji sanepidu cokolwiek się działo z tym pacjentem, natychmiast jest kierowany no, do szpitala zakaźnego.
Te wszystkie objawy powinny występować łącznie, czy wystarczy sama gorączka?
To znaczy sama gorączka tak naprawdę jest objawem, który może wystąpić w przebiegu wielu innych różnych chorób, wcale niekoniecznie chorób zakaźnych, tak? Więc dopiero wtedy, kiedy mamy gorączkę, która jest temperaturą powyżej 38 stopni albo wyższą, kiedy mamy kaszel, duszność, wtedy dopiero możemy mieć podejrzenie, że rzeczywiście coś się z pacjentem dzieje i wtedy taka osoba rzeczywiście powinna znaleźć się pod opieką lekarza. W tej chwili to są dane z dzisiejszego poranka w takiej kontroli sanepidu na terenie województwa naszego pomorskiego pozostaje 497 osób, z czego 164 osoby to są osoby, które powróciły z Włoch. Natomiast na przestrzeni tego ostatniego czasu, od momentu, kiedy zaczęliśmy mówić o koronawirusie, ta liczba stopniowo się zmniejsza, ponieważ jeszcze parę dni wcześniej pod opieką sanepidu pozostawało 700-800 osób. Więc tej chwili ta liczba rzeczywiście pacjentów się zmniejsza.
Premier Włoch Giuseppe Conte poinformował niedawno, że za sytuację we Włoszech, gdzie ta choroba się rozprzestrzeniła, odpowiada jeden z prowincjonalnych szpitali na północy kraju, w którym nie przestrzegano procedur sanitarnych. I wyglądało to tak, że na pogotowie zgłosił się tam z wysoką gorączką mężczyzna, który nigdy nie był w Chinach, ale wcześniej, kilka dni wcześniej spotkał się z kolegą, który wrócił z Chin i zjadł z nim kolację. I ten chory nie wiedział, że jest zakażony i był wśród pacjentów na tym pogotowiu w szpitalu. Zgłaszał się tam dwa razy. Dopiero za drugim razem wykonano mu testy. No i od tego mężczyzny zaraziło się wiele osób, które były wówczas w tej placówce i rozjechały się w różnych kierunkach Włoch. Chora także jest znaczna część ekipy medycznej. Czy taki scenariusz jest realny w Polsce? Czy u nas postępowanie wyglądałoby inaczej?
Mam nadzieję, że u nas postępowanie wyglądałoby inaczej. My jako szpital zakaźny jesteśmy przygotowani na przyjęcie pacjentów z objawami infekcji. Mamy wszystkie procedury, przestrzegamy tych procedur. To są procedury, które są, powiedzmy sobie, codziennie ćwiczone. Mamy wszelkie potrzebne środki ochrony osobistej, bo musimy wiedzieć o tym tak naprawdę, że wystarczy maska, wystarczą gogle, wystarczą rękawiczki i wystarczy typowa taka, powiedzmy, dezynfekcja typu mycie rąk. Natomiast w tej chwili my jesteśmy przygotowani w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest podejrzenie, którego nie jesteśmy w danej chwili zweryfikować. Nasz personel stosuje wszystkie te środki ochrony osobistej.
Czyli tutaj jest istotne, żeby ludzie, którzy mogliby być nosicielami tego wirusa, być zarażeni, żeby oni po prostu nie zarazili innych w placówkach zdrowia między innymi. Zgłaszają się do nocnej opieki chorych, dlatego trzeba dzwonić.
Trzeba dzwonić, trzeba się upewniać, trzeba rozmawiać. Natomiast tak jak mówię, w świetle wszelkich doniesień wydaje się, że te podstawowe środki ochrony osobistej, którymi my jako szpital dysponujemy, są wystarczające, żeby nie dopuścić do transmisji wirusa.
Na to wszystko nakłada się jeszcze grypa, zachorowalność na grypę wzmożona w tej chwili, tak?
To znaczy w tej chwili jesteśmy tak naprawdę w szczycie, w kulminacyjnym szczycie zachorowań na grypę. Z dnia wczorajszego wiem, że w województwie pomorskim mamy 33 tysiące osób zgłoszonych przynajmniej przypadków zachorowań na grypę i musimy sobie zdawać realnie sprawę z tego, że grypa jest chorobą, która boimy się koronawirusa, ale musimy wiedzieć o tym, że grypa jest tak naprawdę co dzień i grypa jest też chorobą, która daje powikłania, które niestety mogą być też powikłaniami śmiertelnymi. Tak? W związku z tym boimy się koronawirusa, bo to jest coś innego, coś nowego. Natomiast obok siebie na co dzień mamy naszą typową, klasyczną grypę, o której też musimy pamiętać.
Pani prezes, a co się zdarzy w spółce Szpitale Pomorskie, jeśli pojawi się właśnie u was ten pierwszy pacjent? Czy będą wdrożone jakieś specjalne procedury w placówkach?
Nie tylko w ramach spółki mamy szpital zakaźny, ale mamy to szczęście, że możemy korzystać z doświadczeń i z wiedzy lekarzy zakaźników. W związku z tym personel jest dodatkowo szkolony. Pani dyrektor uczestniczy i będzie uczestniczyła w najbliższym czasie w spotkaniach przede wszystkim z personelem, który jest na tej pierwszej linii kontaktu z pacjentem, czyli SOR, izby przyjęć. Natomiast szpitale pracują w reżimach sanitarnych cały czas. To nie jest sytuacja wyjątkowa. Trudno mi się ustosunkowywać do tego, co we Włoszech. Natomiast mogę z całą pewnością powiedzieć, że w ramach szpitali pomorskich reżimy sanitarne są zachowywane. W związku z tym ten tok postępowania z pacjentem na pewno będzie profesjonalny. A trochę tak obserwując to, co się dzieje w tej chwili w kraju, myślę, że tak wszyscy czekają, gdzie będzie ten pierwszy przypadek. Niezależnie, gdzie on będzie, jeżeli będzie w szpitalach pomorskich, myślę, że zachowamy się wszyscy w sposób profesjonalny.
Szpital może obsłużyć jakąś większą liczbę osób, które trzeba byłoby po prostu odizolować. Na przykład, gdyby się okazało, że taki pacjent miał kontakt, nie wiem, choćby w tej izbie przyjęć z innymi pacjentami, to dysponujecie miejscami? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zapewnienie takiej izolacji?
Myślę, że z izolacją w szpitalu zakaźnym oczywiście oczywiście problemu nie będzie, ale to zależy, co pani redaktor ma na myśli, mówiąc o dużej ilości, tak? Bo my tutaj może 3 tygodnie temu mieliśmy pytanie, czy jesteśmy w stanie przyjąć samolot, który będzie miał ponad 200 osób na pokładzie, więc takich oczywiście możliwości lokalowych szpital zakaźny nie posiada. Natomiast raportują wszystkie szpitale z województwa miejsca, którymi dysponują. Mamy spotkania, podczas których wymieniamy się informacjami i tutaj sztab wojewody koordynuje liczbę tych miejsc i sytuację.
Natomiast dlatego, czy do takiej izolacji potrzebne są na przykład, nie wiem, jakieś pomieszczenia z odrębnym obiegiem powietrza i tak dalej, o to pytam. Czy takie pomieszczenia są?
Są wytyczne krajowego konsultanta, które dotarły również do naszych szpitali i w tej chwili dokonujemy pomiarów na terenie szpitala zakaźnego, czy spełniamy normy, które określił krajowy konsultant w tych przypadkach.
I jeszcze takie pytanie o sprzęt i to wszystko, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa też pracownikom, zespołowi medycznemu. Ja czytam, że brakuje maseczek, nie można kupić ich w aptekach, brakuje jakichś kombinezonów itd., itd. Jak pod tym względem jest przygotowana placówka?
W tej chwili jesteśmy zaopatrzeni w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli w przypadku braku zachorowań mamy zabezpieczenie we wszystkie podstawowe środki ochrony. Mamy kombinezony, mamy maseczki, mamy gogle. Natomiast no wiadomo, że w sytuacji, gdyby nagle pojawiło się 50 osób z koronawirusem, gdzie do każdego pacjenta za każdym razem trzeba zmieniać, powiedzmy, wszystkie oprzyrządowania, no to wtedy trzeba by było rzeczywiście się zastanawiać, co z tym zrobić. Natomiast w sytuacji miejmy nadzieję, że no nie będzie u nas epidemii. Tak jak w tej chwili jesteśmy przygotowani, tak? Także w tej chwili mamy dostępne i maseczki P3, które są podstawowymi maskami ochrony, i kombinezony, i rękawice, i gogle, także to w tej chwili wszystko jest.
To zapytam jeszcze panią doktor, bo poznikały te maseczki różnych rodzajów z aptek. Takie zwykłe maseczki tekstylne, one ochronią przed tym wirusem? Noszenie jest na to sens?
Zwykłe, typowe, według wszelkich wytycznych, zwykłe, typowe, klasyczne, tak zwane maseczki chirurgiczne, maseczki fizelinowe nie chronią przed koronawirusem. Tak samo jak nie chronią na przykład przed gruźlicą. Tak? W związku z tym, żebyśmy byli naprawdę profesjonalnie zabezpieczeni, musimy posiadać maski P3, bo one według wszelkich światowych standardów są jedynymi maskami, które spełniają swoją funkcję w przypadku kontaktu z tym wirusem.
To kto powinien nosić maskę, jeśli już by chciał nosić? To ten, który jest chory, czy ten, który boi się, że się zarazi?
To znaczy tak naprawdę osoba...
Bo chroni przed na przykład też przed, nie wiem, zarażeniem rodziny katarem, chociażby taka maska?
Żeby chronić rodzinę przed zwykłym katarem, wystarczy zwykła maska, tak? I wtedy nie musimy zabiegać o maski te typowe, specjalistyczne. Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście trafia do nas pacjent, to zarówno osoba z personelu medycznego, czy lekarz, czy pielęgniarka, czy inny personel, jak i osoba chora powinny takie maski posiadać. U osób chorych jest to też bardzo istotne, ze względu na to, żeby po prostu przerwać transmisję wirusa.
Jolanta Sobierańska-Grenda, Agnieszka Pawlak-Lewandowska, zespółki Szpitale Pomorskie są z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której dziś gościmy przedstawicieli spółki Szpitale Pomorskie. Są z nami prezes pani Jolanta Sobierańska-Grenda i doktor Agnieszka Pawlak-Lewandowska, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego i dyrektor do spraw medycznych w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Witam panie ponownie. Koronawirusa w Polsce nie ma, ale no mamy zaniepokojenie, zwłaszcza widać to w mediach, jeśli ktoś śledzi media społecznościowe. Przypomnijmy w takim razie, jeśli ktoś podejrzewa, że może być chory, wrócił z zagranicy, miał kontakt z kimś, kto przejawiał jakieś objawy zakażenia. Co mają robić tacy ludzie? Gdzie mają się zgłaszać?
W sytuacji, kiedy Mamy do czynienia z osobami, u których mimo powrotu z terenów endemicznych nie wystąpiły żadne objawy. W świetle obecnych wytycznych i doniesień nie ma powodu, żeby takie osoby zgłaszały się do szpitali. Natomiast powinny się skontaktować z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, która weźmie ich pod swoją opiekę. Natomiast w sytuacji, kiedy u osób powracających z tamtych terenów wystąpią jakiekolwiek objawy typu gorączka, kaszel, najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby, żeby mimo wszystko w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aczkolwiek chodzi mi tu głównie o kontakt telefoniczny ze swoją placówką w celu uniknięcia transmisji wirusa w sytuacji, gdyby jednak on się potwierdził. Chodzi o to, żeby lekarz rodzinny, który zna tego pacjenta na co dzień, wie, jakimi chorobami jest obciążony, mógł w jakikolwiek sposób zweryfikować, czy to, co się dzieje z pacjentem, nie jest przypadkiem zaostrzeniem przewlekłego zapalenia oskrzeli.
Bo mówi to pani pewnie też dlatego, że wiemy, że w niektórych przychodniach pierwszego kontaktu pojawiły się takie ogłoszenia, żeby się pacjenci po prostu nie zgłaszali do przychodni i ci ludzie nie wiedzą właściwie, gdzie mają się w takim razie zgłosić.
I właśnie dlatego prośba do POZ-ów, aby tego typu informacji nie umieszczać, bo jesteśmy lekarzami, jesteśmy ochroną zdrowia i to my mamy tym pacjentom pomóc. Natomiast w sytuacji, kiedy już rzeczywiście wystąpiły po powrocie z terenów endemicznych u nas jakiekolwiek objawy i nie mamy żadnej innej możliwości porozumienia się z lekarzem, ze swoim lekarzem rodzinnym, w takiej sytuacji trzeba się zgłosić na izbę przyjęć szpitala zakaźnego.
Mówiła pani doktor o powikłaniach i o zagrożeniu dla jakiejś grupy pacjentów większym niż dla innych. Czyli człowiek taki normalnie na nic nie chorujący nie jest zagrożony tak bardzo jak ktoś, kto ma jakieś choroby przewlekłe.
Tak jak w przypadku każdej infekcji wirusowej dotyczącej układu oddechowego, osoby starsze, osoby z obciążeniami wcześniejszymi, głównie ze strony układu krążenia i ze strony układu oddechowego, są potencjalnie bardziej narażone na wystąpienie powikłań niż osoby zupełnie zdrowe. Drugą taką grupą osób są niewątpliwie osoby chore na choroby nowotworowe, pozostające w trakcie radioterapii, chemioterapii, które jak wiadomo osłabiają układ odpornościowy, więc te osoby bez względu na wiek biologiczny niewątpliwie też są bardziej narażone.
Tutaj nie ma znaczenia, ma znaczenie czas od zakończenia leczenia, czyli te osoby, które przeszły kiedyś w przeszłości.
Jeżeli są to osoby, które przeszły jakiś czas temu, tak, chemioterapię, radioterapię, najprawdopodobniej są one bardziej odporne, bo zakładamy, że część z tych osób jest skutecznie wyleczona, tak, albo jest w remisji choroby i nie wymaga aktualnie leczenia. Natomiast niewątpliwie najbardziej są narażone osoby, które w danym momencie chorują i w danym momencie są leczone.
Panie, za kilkanaście minut będziecie brały udział w takim spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Pomorskiego. Ono się o 12:00 rozpoczyna w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Jaki jest jego cel? Co tam się będzie działo, pani prezes?
To nie jest pierwsze spotkanie. Cyklicznie się odbywają spotkania z wojewodą, również z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. I myślę, że tak jak wszyscy państwo czytacie różnego rodzaju oficjalne komunikaty, my również ze sobą jesteśmy w kontakcie i dzisiaj pewnie na bieżąco będziemy omawiali sytuację i w kraju, ale również też w naszym województwie. Padły zapytania ze strony Ministerstwa Zdrowia odnośnie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o kombinezony i maski. Taką odpowiedź przygotowujemy, ponieważ rząd zadeklarował uruchomienie rezerw materiałowych dla szpitali. Jesteśmy również w stałym kontakcie z marszałkiem województwa. Też na bieżąco pyta o potrzeby i ewentualnie o środki finansowe również, które będą potrzebne do stanu gotowości, ponieważ na dzień dzisiejszy przepisy nie regulują w takich sytuacji w kraju. O tym też dosyć głośno się ostatnio mówi. Myślę, że pan wojewoda, jak również pan inspektor przekażą nam aktualne
A jakie
dyspozycje.
Są potrzeby właśnie wasze takie organizacyjne albo jakieś inne ludzi, którzy są na tej pierwszej linii frontu? Co byście państwo chcieli uzyskać, jakie informacje, jaką pomoc? Pani doktor, co się powinno zadziać? żeby uniknąć paniki, żeby sytuacja była opanowana?
To znaczy przede wszystkim myślę, że takie audycje jak ta, tak, są bardzo istotne, żeby do naszego społeczeństwa trafiały, powiedzmy sobie, informacje rzetelne odnośnie aktualnych zachorowań i aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Natomiast jeżeli chodzi o potrzeby tak naprawdę w kwestii szpitala na miejscu, no, w tej chwili jesteśmy zabezpieczeni, tak jak mówiłam wcześniej, zarówno w personel medyczny, jak i w podstawowe środki ochrony osobistej, więc myślę, że w tej chwili no, przede wszystkim jest to kwestia rzetelnych informacji, bo to jest najistotniejsze, żeby nie dopuścić do rzeczywiście jakiegoś takiego powszechnego strachu.
Być może powinniśmy dostać na przykład, nie wiem, informacje drogą SMS-ową, mailową. Przecież są takie możliwości komunikacji. Są różne alerty pogodowe, więc również być może taka informacja do mieszkańców powinna dotrzeć.
Byłoby to istotne, dlatego że myślę, że niewątpliwie duża część naszego społeczeństwa w jakikolwiek sposób uspokoiłaby się, bo miałaby możliwość skomunikowania się, dowiedzenia się, jak to w tej chwili wszystko wygląda, bo niewątpliwie niepewność jest najgorsza i taka sytuacja, gdzie ludzie tak naprawdę nie bardzo wiedzą, dokąd im mają się zgłosić.
Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes spółki Szpitale Pomorskie i dr Agnieszka Pawlak-Lewandowska, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego i dyrektor do spraw medycznych w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku były moimi gośćmi. Bardzo dziękuję Panią za przyjście i za przekazanie tych wszystkich cennych informacji naszym słuchaczom. Ja w własnym imieniu i Małgorzaty Ławnickiej mówię Państwu do usłyszenia i żegnam się. Do widzenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.